Świat młodych.
I już przedstawiam Państwu naszych gości, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie. Z nami w studiu są pan Eugeniusz Bury, wicedyrektor szkoły. Witam, dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór pani redaktor.
Pan Ireneusz Balawender, nauczyciel w zawodzie technik programista, koordynator projektu, o którym będziemy dziś rozmawiać.
Dobry wieczór Państwu.
Maciej Nowak, uczeń klasy trzeciej CT w zawodzie technik programista, realizujący staż w ramach praktyki zawodowej. Dobry wieczór. Kacper Balawender, uczeń klasy drugiej CT w zawodzie technik programista.
Dobry wieczór.
Kacper Baran, uczeń klasy drugiej CT w zawodzie technik programista.
Dobry wieczór.
Bardzo się cieszę, że panowie są w studiu. To na początek, co słychać w szkole? Od uczniów może zaczniemy, jak się macie? Przed maturami, ale was to nie dotyczy, prawda Maćku?
No nie, jeszcze czekają 2 lata do matury na szczęście. Teraz będziemy mieli tydzień wolnego, także będziemy mogli sobie spokojnie odpocząć. Bo po powrocie z praktyk było trochę nadrabiania, także będziemy mieli teraz czas, żeby odpocząć od tej szkoły.
Żeby się wyspać też, nie? Wreszcie,
dokładnie.
No tak po prostu. Kacper, a ty jak się masz? Co tam u ciebie?
No to ostatnie tygodnie po powrocie trochę ciężkie były, bo jest dużo tego nadrabiania, nie tylko tego, co było, ale też nauczyciele ciągle zadają nowe rzeczy, więc...
Więc lekko nie jest.
Ciężko było,
nawet
ale
ciężko.
Już wszystko nadrobione, więc teraz mamy ten odpoczynek.
Świetnie. Kacper drugi.
Ja też właśnie tak mogę wreszcie odpocząć, chociaż jeszcze jeden dzień został, ale wreszcie odpocznę po tym ciężkich tygodniach.
Bardzo wam dziękuję. To teraz panów bardzo proszę, panie dyrektorze, jak tam ten czas przedmaturalny? Wszystko ogarnięte, wszystkie sale, kto, gdzie, komisja?
Komisje. Wszystkie komisje już są znane, wszystkie sale i to, gdzie uczniowie mają, właściwie już nasi absolwenci, gdzie mają się egzaminować, już wszystko jest wiadomo. Myślę, że atmosfera coraz to bardziej taka egzaminacyjna, młodzież troszkę z uśmiechem, troszkę z niepokojem, ale sądzę, że poradzą sobie jak co roku, bo matura to jest właśnie po to, żeby ją zdać, a nie po to, żeby się z nią mordować i nie wiadomo, co z tego wyjdzie.
Oj, to bardzo piękne podejście, bardzo mi się to podoba. Jeszcze pan Ireneusz Balawender, jak z pana perspektywy sytuacja w szkole wygląda i w ogóle jak pan się ma?
W naszej szkole sytuacja wygląda bardzo dobrze i dziękuję, ja również mam się bardzo dobrze, szczególnie, że no jest teraz taki gorący okres, bo z jednej strony matury, z drugiej strony już przygotowujemy infrastrukturę szkoły do egzaminów zawodowych, przeprowadzamy próby techniczne, urządzeń, serwerów, gdyż za miesiąc w zasadzie już uczniów czekają egzaminy zawodowe klas trzecich, więc to jest taki gorący okres, no a poza tym przygotowujemy nowe działania, podsumowujemy te, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, odbywamy spotkania, uczniowie też w ramach tutaj ewaluacji, upowszechniania są angażowani w różne działania, więc dużo się dzieje.
Wspaniale i bardzo się cieszę, że będziemy mogli podsumować to, co w Maladze w Hiszpanii się wydarzyło. Wiem, że takie podsumowanie w Rzeszowie się odbyło w Urban Labie, panie dyrektorze, i pełen sukces, tak?
Tak, jeżeli chodzi o podsumowanie, to Urban Lab jest taką placówką, jest to Centrum Innowacji Miejskich i tam można właśnie, młodzież nasza, ale nie tylko, może różnego rodzaju wydarzenia tam prezentować i my z naszym podsumowaniem, z wręczeniem dyplomów dla młodzieży pojechaliśmy. Między innymi zabraliśmy też nasze łaziki, żeby troszeczkę pozazdrościły naszej młodzieży tego, że w takim ciepłym klimacie mogliśmy realizować różne techniczne zadania. No i te łaziki tam też parę słów powiedziały do chłopaki tutaj siedzący obok nas, pokorespondowali z nimi, porozmawiali. Łaziki były ciekawe, co robili, no między innymi i Kacper, i Maciek mówili, że byli w Maladze, że byli na projektach, tam Maciek akurat realizował go w ramach praktyki zawodowej i te łaziki tak troszkę też mi przeszkadzały, jak to mają w zwyczaju. Ale jakoś no, udało się je okiełznać, przeprosiły za swoje niesforne zachowanie I potem już było to, co być powinno, czyli podsumowanie takie z prawdziwego zdarzenia, gdzie Irek i chłopaki prezentowali swoje właśnie różnego rodzaju prace, o których pewnie oni sami powiedzą, bo ja się na nich już tak do końca nie znam.
I o, i to jest bardzo piękne podejście nauczyciela, super. To o pracach powiemy za moment, bo na początek zacznijmy może od waszych wrażeń, bo kiedy rozmawialiśmy z Maćkiem i Kacprem, kiedy byliście w Maladze, no to byliście tam na miejscu, więc na gorąco, na gorąco, bo też było gorąco, relacjonowaliście te wydarzenia. A po tym czasie, kiedy już przyjechaliście do Polski, kiedy też to przeżyliście, przemyśleliście, to co sobie na dzisiaj myślicie o tym wyjeździe, Maćku? Jaki on był? Jakie on dla ciebie dzisiaj ma znaczenie?
No, znaczenie ma dla mnie ogromne ze względu zawodowego i życiowego tak naprawdę, ponieważ pierwszy raz byłem za granicą, mogłem pozwiedzać tamtejsze miejsca, do których na pewno kiedyś będę chciał wrócić kiedyś, za parę lat i pojechać z powrotem. Nauczyłem się też dużo na tych praktykach zawodowych, czego mi się w sumie przyda bardzo w zawodzie. I co pokazaliśmy ostatnio w Urban Labie, nasze projekty.
Okej, okay, bardzo ci dziękuję. To takie pierwsze wrażenia, o to mi właśnie chodziło. Kacper, tak na gorąco, na teraz, jakie znaczenie dla ciebie miał ten wyjazd?
No, taki wyjazd dla mnie to była wielka życiowa szansa, żeby rozwinąć się w zakresie programowania, bo takie programowanie gier, jakie właśnie mieliśmy w Hiszpanii, zawsze mnie interesowało i w końcu miałem takie 3 tygodnie na skupienie się tylko na tym. Więc było to dla mnie świetne i rozwijające przeżycie.
Bardzo ci dziękuję. I Kacper?
Dla mnie to przede wszystkim było nowe przeżycie, ponieważ pierwszy raz leciałem samolotem, ale też również dużo się nauczyłem, ponieważ programowanie gier mnie interesuje i myślę, że to będę kontynuował.
Bardzo ci dziękuję. Panie Ireneuszu, wiem, że uczniowie znakomicie się zaprezentowali u pracodawców, prawda?
Tak, to prawda. Nam jako nauczycielom, opiekunom tutaj z panem dyrektorem było bardzo miło słyszeć opinie, jakie pracownicy firm, w których uczniowie odbywali staże i praktyki, nam przekazywali. Byli wręcz zdziwieni, że uczniowie na poziomie klasy drugiej, trzeciej są w stanie zaprezentować takie umiejętności, a są to firmy, które przyjmują na praktyki również studentów szkół hiszpańskich, uczelni. W związku z czym skala porównawcza jest bardzo duża i poświadczają to opinie, które zostały uczniom wystawione, suplementy w języku angielskim i naprawdę te słowa, które słyszeliśmy już bezpośrednio, są dla nas budujące, a głównie też dla uczniów, bo to opinia o ich pracy.
Jak rozumiem, dla was to też miało duże znaczenie. To powiedzcie, czym dokładnie się zajmowaliście? Tutaj już troszeczkę powiedzieliście, ale gdybyście mieli w taki zrozumiały sposób wyjaśnić nam swoje obowiązki.
To na praktykach skupiliśmy się na tworzeniu aplikacji mobilnych w darmowym silniku i uczyliśmy się tego od podstaw. Uczyliśmy się też nowego języka, który jest do tego używany. Nauczyciel nam przez tydzień tłumaczył, jak stworzyć grę w wersji 2D, gry platformowe, a w drugim tygodniu uczyliśmy się tworzenia gier wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Gier, które nie są tylko takie, że klikasz, tylko mają wpływ na nasze otoczenie i na to, co dookoła nas jest. A w trzecim tygodniu mieliśmy nasze indywidualne lub grupowe projekty, zależy kto jak się dopasował. I musieliśmy przez tydzień stworzyć własną grę na telefon.
I ty byłeś tutaj, pracowałeś indywidualnie czy w grupie?
Ja pracowałem akurat indywidualnie nad swoim projektem.
I co to za projekt?
Projekt była gra skupiona na fabule i jednocześnie na akcji, której można było rozmawiać z postaciami niezależnymi. Był system strzelania, walki z wrogami, było realizowanie misji, dialogi z postaciami. Takie nie było dużo czasu, żeby w te 5 dni zrobić duży system, więc się skupiłem na takiej podstawowej wersji.
Zdążyłeś z wszystkim? Co sobie zaplanowałeś?
Tak, zdążyłem jak najbardziej. Zrobiłem tą mapę, zrobiłem wszystkie systemy, stworzyłem taką scenkę, w której gracz nie ingeruje, ale jest dialog z inną postacią, postać sama się porusza i robi coś na naszych oczach.
Imponujące. To dumny z siebie pewnie bardzo jesteś.
Bardzo, nie tylko ja, rodzice.
Wszyscy, cały wszyscy. Świat, oczywiście.
Świetnie. Jeżeli mogę, ja się bardzo wtrącić, proszę, koniecznie. To tutaj gestykulacja Maćka to jest tak imponujące, że nie dziwię się, że na zdjęciach, które są na Facebooku, przepraszam bardzo, tam wiele osób tak polubiło, no jak jakiś fanklub Maćka z tego powodu i jeden taki gest ręką, państwo jakby zobaczyli na naszej stronie na Facebooku zdjęcie Maćka, to naprawdę można rozumieć, dlaczego tych wielbicieli jest tak dużo.
Myślę, że po dzisiejszej audycji będzie jeszcze więcej. Kacper, to opowiedz o swoich zadaniach i swoich obowiązkach.
To ja byłem z grupy z Maćkiem, więc mieliśmy bardzo podobne zadania. Najbardziej różniło się ten projekt w trzecim tygodniu. Ja wybrałem grę typu 2D platformówkę. Najbardziej można ją porównać do gry typu Mario, tych najstarszych wersji. Nasza postać oczywiście może strzelać, może biegać, może skakać, może nawet robić tak zwanego double jumpa, pokonywać przeszkody i różnych przeciwników, aby dotrzeć do końca levelu i przejść dalej. Mhm. Jest to prosta gra i brzmi bardzo prościej, ale jak robi się taką grę, to się dopiero widzi, jak bardzo jest to złożone. Jeśli robisz na przykład skrypt na skakanie, to tak można powiedzieć, że robisz tak, żeby postać skoczyła, ale to w tym tyle się kryje i tyle błędów czasami jest, że cały dzień może ci zająć tylko ta jedna rzecz.
Dla mnie to są jakieś robaczki takie, nad którymi... W ogóle dobrze, nie wchodźmy w to, bo kompletnie na tym się nie znam. Byłeś w grupie, tak? Czy indywidualnie pracowałeś, czy grupowo pracowaliście?
Pracowałem grupowo z dwoma jeszcze osobami. I
jak wam się pracowało w tej grupie, bo to też mnie zawsze interesuje.
Czy fajne jest mieć wsparcie osób w robieniu gry? Na pewno sam nie zrobiłbym jej w 5 dni, ale czasami pomysły się zderzają ze sobą i czasami musimy wybrać pomiędzy dwoma dobrymi wyborami, ale myślę, właśnie, że gra wyszła świetnie.
Super, to też świetnie słyszeć, że doceniasz waszą pracę, to też jest bardzo ważne. Dzięki. Kacper?
To ja właśnie byłem w innej grupie, więc mogę dać inne spojrzenie na to. I wtedy tak, w pierwszym tygodniu tworzyliśmy proste gry w 2D, w drugim zaczerpnęliśmy nowej technologii, jaką jest AR, w której po prostu, jeżeli nasza kamera wykryje jakiś obrazek, coś mogło się pojawić na naszym telefonie w kamerze. W trzecim tygodniu tworzyliśmy też projekt grupowy, jak chłopaki. I nasza gra polegała na tym, że jeżeli kliknęliśmy na guzik, nasza postać ruszała, szła i cięła drewno. Dzięki temu zabierała to, wracała i dostawała pieniądze. Mogliśmy również kupować różne ulepszenia do tego, że postać mogła szybciej chodzić i na przykład, że jeżeli raz klikniemy i ona już będzie sama chodzić, mogliśmy również kupić nowy materiał, dzięki któremu zarabialiśmy więcej pieniędzy.
No, niesamowite. I jak wam się pracowało? Podobne pytanie do Kacpra w
właśnie
grupie.
Też czasami były komplikacje, ale sobie z tym bardzo dobrze poradziliśmy i wyszło świetnie.
No tak, bo tutaj też chodzi o takie negocjacje, o chodzenie na kompromisy, prawda? Co nie jest takie proste.
Tak, właśnie zdarzało się, ale jak mówię, poradziliśmy sobie.
Znakomicie. No panowie z dumy pewnie pękają.
Ja powiem tak, że byliśmy przez te 3 tygodnie i to była grupa, która przynajmniej z mojego punktu widzenia, ale myślę, że Irek też to potwierdzi, która była zdyscyplinowana do tego stopnia, że jeżeli no, oczekiwaliśmy jakichś zachowań, oczekiwaliśmy jakichś sytuacji, żeby były zrealizowane, to wystarczyło jedno zdanie i tak się zdarzało. Jak wychodziliśmy na wycieczki, to były to grupowe wycieczki, to były wszystkie osoby zaangażowane, zwiedzali. No, różne inne pomysły też jakieś ciekawe były, ale takie w ramach dobrej kultury, wysokiego, jakiegoś takiego zrozumienia oczekiwań nas, dorosłych. I myślę, że możemy powiedzieć to publicznie, że jesteśmy dumni z takiej grupy, jesteśmy dumni z naszej młodzieży i myślę, że będziemy chwalić się tym, że była to grupa taka, której udało się zrealizować wszystkie założenia zawodowe, również te kulturowe i nie tylko, A przy okazji, no, fajne chłopaki, lubili się wzajemnie i było wesoło też.
Bo 3 tygodnie takiego wspólnego bycia, no to już dużo mówi o człowieku, prawda? To nie jest wycieczka klasowa 2 czy 3-dniowa, tylko aż 3 tygodnie. Panie Ireneuszu, jak pan na to patrzy?
Ja patrzę na to z perspektywy takiej dwojakiej, bo po pierwsze, jako osoba, która stara się tutaj tym młodym ludziom zorganizować przede wszystkim te możliwości, prawda, na poziomie merytorycznym. Natomiast będąc już jako opiekun, staramy się zawsze rozbudzić w nich ciekawość świata i patrzymy właśnie tutaj w dwojaki sposób. Pierwsze to są te aspekty merytoryczne, techniczne, bo wiadomo, one tutaj muszą być, one są kluczowe. Natomiast to bardzo takie też budujące i ciekawe jest obserwowanie młodych ludzi, właśnie tak jak tutaj mówił Maciej czy Kacper, którzy są pierwszy raz za granicą, pierwszy raz mają okazję funkcjonować w wielokulturowym środowisku, mają poznać odmienną kulturę, jak reagują na to, jak poznają te wszystkie doświadczenia. I to jest też budujące właśnie, jak na to reagują, że otwierają im się tutaj te horyzonty poznawcze, właśnie no, chcą jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej doświadczeń zdobyć przez te 3 tygodnie.
Ciekawość świata, bardzo to sformułowanie mi się podoba, to za chwilę o tej ciekawości świata porozmawiamy.
Świat młodych.
Uczestnicy projektu Erasmus Plus Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie są naszymi gośćmi, uczniowie i nauczyciele, z czego bardzo się cieszę. To teraz porozmawiajmy o tej ciekawości świata. Co w Hiszpanii was najbardziej zaciekawiło? I tu myślę już i o ludziach, i o kulturze, a może o kuchni, a może o ciekawe muzea widzieliście, a może jakieś przepięknej urody zjawiska natury. Maćku.
To mnie najbardziej zaskoczyło w Hiszpanii chyba ludzie, jacy tam żyją, są całkiem inni niż w Polsce, nie krępują się tak naprawdę niczego, są otwarci na wszystko. Jeden chyba przypadek mówiłem poprzednim razem, jak rozmawialiśmy, i było to widać najbardziej w momentach, gdy nie siedzieliśmy w rezydencji, tylko szliśmy na boisko zagrać. To Hiszpanie podchodzili do nas, tylko zbijali piątki, mówili po hiszpańsku coś, czy mogą zagrać z nami. I potem przez godzinę, dwie graliśmy z Hiszpanami w piłkę bez przerwy albo w koszykówkę.
U nas takie trochę trudne by to było podejść do obcej grupy, tak, która gra w piłkę, byśmy się zastanawiali, a co oni sobie o nas pomyślą i tak dalej, prawda?
Dokładnie.
Świetnie, czyli u ciebie ludzie. A u Kacpra takie zaskoczenie może największe w Hiszpanii, albo zachwyt największy.
Znaczy moim największym zachwytem w Hiszpanii jest na pewno jedzenie. Po prostu uwielbiam hiszpańskie jedzenie. Jak zawsze jesteśmy na wakacjach w Hiszpanii, to gdzieś tam chodzimy po różnych knajpkach, żeby spróbować różnych rzeczy, no bo to jest inne jedzenie, inne rzeczy się je w Hiszpanii. Na przykład właśnie takie tapas, czyli takie dania przy stawki, które personalnie uwielbiam.
Wszyscy tu ślinkę teraz przełykamy. Co jeszcze? Co jeszcze? Opowiadaj o jedzeniu.
No to jest różnorodność w hiszpańskim jedzeniu, na przykład taka paella lub inne różne hiszpańskie dania. A tak, co Hiszpanii mnie jeszcze zafascynowało?
Może jakaś wycieczka? Jakieś miejsce? Jakieś muzeum?
No to może być na przykład Muzeum Motoryzacji, które przedstawia różne auta z, tak najłatwiej powiedzieć, jak ewolucję auta w czasie. Bo gdzieś tam mamy od 1900 do dzisiejszych lat. I naprawdę jest to fascynujące, jak auta się zmieniały w tym czasie. Różne są też takie dziwne pomysły, które nigdy nie trafiły do normalnego użytku, ale są w tym muzeum.
To też ciekawe musiało być. Dzięki bardzo. Kacper?
Mi się właśnie też spodobało to Muzeum Motoryzacji. Właśnie ja też troszkę właśnie lubię motoryzację i było to dla mnie bardzo fajne przeżycie. Można było tam zobaczyć różne w zasadzie wozy, takie bardzo stare, które kiedyś widziały się w filmach, a teraz to już rzadko się widzi. A drugim takim przeżyciem był mecz, bo też trenuję piłkę nożną i mogliśmy właśnie obejrzeć taki mecz i to było dla mnie nowe przeżycie, bo w sumie to nie byłem na takim nigdy.
Przypomnij, jaki to był mecz?
To była Malaga i właśnie nie pamiętam.
Levante.
O, Levante, mhm. Tak. I to było bardzo fajne doświadczenie i bardzo mi się to podobało.
Jakiś wynik pamiętasz? Kto wygrał?
Tak, to było 0-0, właśnie remis był.
Dobre i to.
Tak.
Dobre i to. To teraz panów zachwyty z tego wyjazdu. Panie dyrektorze.
Ja pierwszy, w zasadzie, jeżeli mogę powiedzieć, to bardzo zachwyciła mnie, no Hiszpania w ogóle, to na pewno, i ta temperatura, gdzie można było tak troszkę odprężyć od zimowych naszych tutaj mrozów i można się było poopalać w marcu. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę, to ja tak troszeczkę już tą Hiszpanię poznałem i zgłębiałem, można powiedzieć, zmiany, jakie zachodziły. Między innymi to, że jest troszeczkę widoczna kultura rzymska, jest widoczna kultura arabska, jest widoczna kultura chrześcijańska, no to jest naturalne. Ale troszeczkę zaskoczenie dla mnie jest to, że jakieś takie barbarzyńskie działania też można zaobserwować, bo na przykład w meczecie, czy w Kordobie, czy w Sewilli można zobaczyć katedry, które są wybudowane wewnątrz tego potężnego meczetu. Troszkę mnie to tak zaskakiwało, że takie rzeczy się działy. Zaskakiwało mnie to, że na przykład w Granadzie, w takim miasteczku po arabskim, Alhambra to się nazywało chyba, bo w tym momencie akurat zapomniałem, są to pozostałości arabskiego takiego, takiej dzielnicy, gdzie już bardzo nowoczesne na dawne czasy była na przykład kanalizacja, gdzie można było się właśnie korzystać i z wody, ale też do mycia wykorzystywać. Prawie że łazienki tam były, może nie takie jak współczesne, ale ta kultura arabska na dawne czasy była bardzo nowoczesna. Stąd ta mieszanka kultur, ten tygiel powodował, że ta fascynacja krajem jest naprawdę wyjątkowa. Z drugiej strony no klimat, wyjątkowy klimat, który pokazuje, że tam się nie zmienia tak jak z dnia na dzień u nas, jak jest powiedzmy plus 17 i następnego dnia jest plus 5, czy w okolicach zera, czy nawet minus. Z dnia na dzień to się zmienia, a tam akurat mieliśmy przez te chociażby 3 tygodnie, jak byliśmy ostatnio, temperatura była powyżej 20 stopni.
Dlatego Hiszpanie są zadowoleni, uśmiechnięci, niezestresowani.
Ten uśmiech, ta pogoda ducha ludzi na ulicach i wszędzie, gdzie ich spotykaliśmy, to właśnie chyba wynika z tego, że słoneczko tam jest praktycznie no, przez cały rok.
Też tak myślę. Panie Ireneuszu, dla pana coś takiego najbardziej zachwycającego z tego wyjazdu?
Z tego wyjazdu myślę, że no, nie powiem nic odkrywczego, ale mnie Hiszpania fascynuje, uwielbiam te miejsca, uwielbiam tam przebywać właśnie i pewnie u mnie to jest taka kumulacja tego wszystkiego, co tutaj uczniowie i dyrektor powiedział. Przede wszystkim ludzie, uśmiechnięci, otwarci, z którymi się naprawdę fantastycznie współpracuje. Też podejście, na przykład to, co jest takie może warte wzmianki, podejście pracowników firm, tutorów do uczniów. To jest naprawdę rzecz taka ciekawa ze względu na to, że u tych ludzi widać też, że oni to naprawdę robią z takim zaangażowaniem i z taką pasją. Nie jest to jakaś taka wymuszona, powiedzmy sobie, wymuszone działanie. Jest to naprawdę takie podejście sympatyczne, merytoryczne, wspierające, doceniające. Potrafią uczniów docenić, potrafią ich pochwalić, zmotywować. To jest naprawdę taka rzecz, która myślę wymaga tutaj wskazania. No i z tym się tam spotykamy, nie od dzisiaj, bo współpracujemy z instytucjami, z firmami i naprawdę i przez naszą organizację partnerską, i przez pracowników, przez szefostwo, przez firmy, z którymi współpracujemy, bo tutaj akurat mieliśmy nowe firmy, ale mamy takie, które w których kilkukrotnie współpracowaliśmy, czy szkoły, czy uczelnie i ta sytuacja się powtarza i to jest powiedzmy sobie tak z mojej strony. Poza tym wiadomo, pogoda oczywiście tak, jedzenie tak, ta taka różnorodność kulturowa, która jest niesamowicie ciekawe, jeżeli to się obserwuje, prawda, tak z naszego punktu widzenia, jeżeli przyjedziemy tam. No jest to fascynujące. Można się naprawdę tam zakochać w tym kraju.
No i teraz pełni emocji, pełni dobrych wrażeń rozmawiamy sobie tutaj, ale tak się zastanawiam, jak się czuliście tuż przed wyjazdem? Czy jakieś obawy może wam towarzyszyły? Bo przecież nie wiedzieliście, co się wydarzy. Obcy kraj, obcy ludzie, obcy język. Maćku, jak to było?
Ja się chyba najbardziej stresowałem, żeby dogadać się z ludźmi, przez to, że hiszpański samemu się trochę zacząłem uczyć tuż przed wyjazdem, a w Hiszpanii angielski nie jest zbyt często używany. Także bałem się, jak się z ludźmi dogadać, ale jak ktoś już do mnie podszedł, to zwykle po prostu używaliśmy translatora i dało się cokolwiek z nimi dogadać i zrozumieć. Co mnie tak przed wyjazdem... Pierwszy raz leciałem samolotem, ale jakoś nie czułem strachu, bo w sumie nie było po co. Mimo obstawiania z kolegami, gdzie jest najbezpieczniej siadać w samolocie.
Ale wszystko dobrze się skończyło, dolecieliście, wróciliście, tak, super. Dzięki ci bardzo. Kasper, ty miałeś jakieś takie obawy, jakiś stres ci towarzyszył, czy na luzie poleciałeś?
Znaczy, największą moją obawą była właśnie ta bariera komunikacyjna z Hiszpanami, bo jak wcześniej było wspomniane, graliśmy na boisku z jakimiś totalnie losowymi ludźmi. Jak na przykład chcieliśmy się podzielić na dwa zespoły, że my z Polski, oni z Hiszpanii, to oni tego nie rozumieli. Nie rozumieli takich słów jak team, ani gol czasami nawet. Było tak cokolwiek trudno zrobić.
I co, i znowu ten translator tutaj się przydał?
No z jednym Hiszpanem całą konwersację przeprowadziliśmy na tłumaczu.
Można, proszę. Zdobycze cywilizacji bardzo nam tutaj pomagają. Fajnie, dzięki. Kacper, a ty miałeś jakieś obawy, czy nie?
Właśnie dla mnie obawem było lecenie samolotem.
Okay.
Ale jak już wsiadłem, to było bardzo dobrze, bez stresu. Pojechaliśmy, wylądowaliśmy, także jest dobrze.
I co, przełamałeś ten strach,
tak? Tak, przełamałem.
Czyli już z powrotem było okej, ta podróż,
tak,
z powrotem?
Tak, było bardzo dobrze.
Świetnie. No to słuchajcie, czyli warto wybierać się na takie wyprawy? Jak wy na to patrzycie? No bo to jednak jest wyzwanie, takie dosyć poważne. Ktoś może myśleć sobie, oj, poleciałbym, ale się boję, bo nie wiem, co mnie tam spotka. Co wy byście powiedzieli takiej osobie, waszym rówieśnikom, którzy zastanawiają się, ale jeszcze nie mają takiego przekonania?
Zawsze warto gdzieś pojechać i zobaczyć, co jest poza granicami naszego kraju tak naprawdę. Inna kultura, całkiem, w sumie wszystko było inne, całkiem inna kuchnia, różne tradycje i zwyczaje, jak na przykład mieliśmy okazję zobaczyć trening na takim jakby mini koloseum Plaza de Toros. Widzieliśmy trening
Matadorów,
tak. Z sztucznymi bykami. Warto pojechać i zobaczyć, co jest poza Polską tak naprawdę. Tam nauczyć się i zobaczyć, jak inni ludzie żyją.
To bardzo otwiera głowy i poszerza horyzonty, prawda?
Tak.
Kacper, warto?
Oczywiście, że warto, bo jest to niesamowite przeżycie dla człowieka, wyjechać z własnego kraju, nie tylko poznać kulturę ludzi, ale też jak tam ludzie po prostu żyją. Jeszcze to powiem do tej szkółki, bo to, co jest tam kulturowe, że jak my mamy na przykład szkółki piłkarskie, że tam dzieci się uczą, to tam w szkółce też byli dzieciaki. Normalnie 14-latkowie, 15-latkowie, a nie coś dorośli ludzie, którzy się przygotowywali na właśnie święta, w których walczą w koloseum z bykami.
Fajnie, dzięki bardzo. Kacper, nie bać się jechać,
tak,
na takie wyjazdy?
Nie warto się bać, bo to jest kwestia tylko przełamania, a później już będzie bardzo dobrze. Też z kolegami się poznaliśmy z klasy. To też takie fajne doświadczenie, że mogliśmy polepszyć nasze relacje.
Fajnie, że na to zwróciłeś uwagę, bo to też jest takie integrujące bardzo.
Tak.
No, 3 tygodnie byliście razem.
Tak.
Trzeba było jakoś przetrwać, nie?
Tak, w jednym pokoju było ciężko, ale koniec końców jesteśmy tutaj żywi.
Żywi, tak. Zresztą to mieszkanie, ta rezydencja to też chyba fajne miejsce takie było.
Tak,
mieliście
tak,
chyba
tak.
dobre warunki. To jeszcze o tym może opowiedzcie, jak sobie radziliście?
No to mieliśmy stołówkę, codziennie rano się spotykaliśmy na śniadaniu, później obiedzie i kolacji. Tak to mieliśmy czteroosobowe pokoje lub dwu. No i to chyba tyle, co można dodać.
Okej, okay, dobrze. Panowie, no super refleksje tutaj mają uczniowie na temat tego, że warto, że jakie to jest bardzo takie otwierające, odświeżające, poszerzające horyzonty taki wyjazd, bo też wam o to chodzi, prawda?
Tak, ja na temat takich obaw, o których chłopaki mówili, powiem w ten sposób, że ja jako opiekun takich obaw nie miałem prawa mieć z tego względu, żeby ewentualnie, gdyby się nadarzyła sytuacja jakaś kryzysowa, żeby można było pomóc. Natomiast prawda jest też taka, że my jesteśmy tam 24 godziny na dobę przez całe 3 tygodnie i nasza odpowiedzialność za chłopaków jest wyjątkowa. I tutaj też musimy o tym wspomnieć, bo jest to duże wyzwanie dla opiekunów. Ale tutaj relacja musi być taka dwustronna, że to muszą rozumieć młodzi ludzie i nasi to rozumieli. I my też musimy troszeczkę ich rozumieć, żeby nasze oczekiwania się wzajemnie zderzyły i tak też się stało. Ale ja też chcę powiedzieć, bo chłopaki się fascynują Hiszpanią i bardzo dobrze i tym, co nowego gdzieś indziej. Ale my tam nie jechaliśmy po to, żeby, no nie wiem, jakoś tak być takimi malutkimi człowieczkami, którzy podglądają i zachwycają się czymś innym, tylko jechaliśmy jako pełnoprawni, no zawodowcy bym powiedział, którzy potrafią zrobić wszystko, co tam jest do zrealizowania w kwestii zawodowej, używając języka angielskiego. Może troszeczkę ten język jest przez niektórych kaleczony, ale też rozwija językowo, rozwija właśnie tą wrażliwość na to, że inny człowiek ma innego rodzaju oczekiwania. No właśnie, translatory często pomagają do tego, żeby można było się zrozumieć w sposób bardziej kompletny, ale też chcę podkreślić, że my tam byliśmy jako młodzież rzeszowska, jako młodzież podkarpacka, polska i nie czuliśmy się pariasami, tylko czuliśmy się pełnoprawnymi, takimi wartościowymi członkami Europy, bo jesteśmy w Europie, ale też jesteśmy Polakami i nimi myślę, że zostaniemy, a rzeszowiakami w szczególności.
Super. Panie Ireneuszu?
No trudno się nie zgodzić, ponieważ tak jak przekazujemy na spotkaniach organizacyjnych uczniom i rozmawiamy z rodzicami przed wyjazdem, podkreślamy właśnie ten fakt, że jedziemy oczywiście poznawać świat, ale będąc tam reprezentujemy nasze miasto, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy, które uwielbiamy, reprezentujemy nasz region, reprezentujemy nasz kraj. I ludzie, którzy tam pracują, tam mieszkają, mając kontakt z nami, oni wyrabiają sobie pewną opinię, bo skoro nie mają możliwości tutaj przyjechać, a my przyjeżdżamy tam, no to my łamiemy pewne stereotypy też, prawda? I też zachowanie nasze postawy, postawy chłopaków, ich wiedza, ich zaangażowanie.
Umiejętność gry w piłkę.
Też, dokładnie, każdy etap. Umiejętność gry w piłkę, umiejętność zorganizowania wolnego czasu, zaangażowania. To wszystko wpływa na to, że jesteśmy postrzegani naprawdę bardzo dobrze i myślę, że reprezentujemy nasze miasto i tutaj nasz region od wielu lat naprawdę, naprawdę godnie. A tutaj jeszcze chciałbym dodać na bardzo ciekawą rzecz właśnie Kacper zwrócił uwagę a propos tego mieszkania razem, prawda? I tej integracji, że się poznaje kolegów z klasy, bo tutaj chłopcy, szczególnie z klasy Maćka, zaczęli szkołę naszą w momencie, kiedy nastała pandemia. I tak na dobrą sprawę oni zaczęli się poznawać dopiero w tym roku szkolnym, bo to jest ten pełny rok. Pierwszy pełny rok, kiedy
2022-2023.
Kiedy mamy zajęcia stacjonarne, a tym bardziej, że mogli spędzać sobą jakby 24 godziny na dobę w naszej rezydencji, prawda, gdzie no, mogli się poznać od takiej troszkę innej strony, nieszkolnej. Myślę, że to jest takie właśnie fajne doświadczenie.
Pewnie. Panie Ireneuszu, to co z kolejnymi Erasmusami? Będą? Będzie kolejny projekt?
Jak najbardziej. Kolejne takie działania będą. One wynikają z tego, że nasza placówka, szkoła, Zespół Szkół Technicznych jest placówką akredytowaną, czyli posiadamy certyfikat akredytacyjny umożliwiający czy zapewniający wręcz finansowanie naszych działań do 2027 roku. I na dzień dzisiejszy planujemy już dwie grupy działań. Pierwsze działanie to będzie mobilność nauczycieli kształcenia zawodowego, którą przygotowujemy razem z Uczelnią Wyższą i z Instytutem Technologicznym w Sewilli. A drugie działanie będą to kolejne mobilności uczniów, tym razem reprezentujących już wszystkie nasze zawody, bo tutaj byli wyłącznie programiści, natomiast w następnych naszych mobilnościach wezmą udział i elektronicy, programiści oczywiście też, mechanicy, informatycy i uczniowie z reklamy. Będą to trzy mobilności w przyszłym roku szkolnym, po około 18-20 osób. Tematyka w tym momencie i całe harmonogramy są przygotowywane, natomiast będzie to związane z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w przemyśle, z akcentami na ekologiczne źródła energii, zieloną energię. Taki chcemy tutaj położyć klucz w następnych mobilnościach.
Świetnie. To też informacja, panie dyrektorze, dla ósmoklasistów, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły, a może by tak do zespołu szkół technicznych, bo oni mają Erasmusa takiego fajnego?
No więc właśnie, jeżeli chodzi o wybór szkoły, to ja w zasadzie myślę, że dla ósmoklasistów mam sygnał taki, że przychodźcie do zespołu szkół technicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie przy ulicy Matuszczaka 7, bo to jest szkoła najlepsza na świecie. Może troszkę przesadziłem, ale w moim umyśle akurat jest to tak zakodowane, że no jeżeli ktoś mnie pyta, jaka szkoła najlepsza, no to w Rzeszowie na pewno, w Rzeszowie innowacyjnym zespół szkół technicznych jest naprawdę innowacyjny i tutaj akurat już nie przesadziłem ani cala, bo robimy naprawdę wspaniałe rzeczy, bo konferencje zawodowe, które są na poziomie światowym, bo no, chociażby w Urban Labie, jak byliśmy, to też to wydarzenie było na naprawdę poziomie takim, gdzie wszyscy zachwycali się, że potrafimy wiele rzeczy robić i różne inne rzeczy, nie tylko techniczne, potrafimy robić na poziomie, który pokazuje, że Zespół Szkół Technicznych jest placówką techniczną, innowacyjną i nowoczesną, ale też rozwija kulturowo, rozwija społecznie, rozwija praktycznie pod każdym względem młodzież, która jak przychodzą do nas i wychodzą potem, to tęsknią, żeby a może jeszcze jeden, a dwa lata nawet zostać, no ale już tego komfortu często im nie dajemy,
żeby nie zostawali. Panie dyrektorze, no chyba nie chcą zostać dłużej w szkole.
No nie, to właśnie z punktu widzenia ocen, to tego nie chcemy robić, ale często bywa tak, że jeżeli nowoczesne jakieś oprzyrządowanie przychodzi, no to właśnie, myśmy tego nie mieli. A tu się okazuje, że coś nowego przyszło, bo rzeczywiście firmy nas tutaj też wspierają. Może nie będę o nich mówił, ale są firmy, które nam naprawdę bardzo pomagają i cieszymy się z tego bardzo, bo każdy zawód ma swojego patrona i każdy zawód jest wspierany przez przemysł, ale też przez uczelnie rzeszowskie. Stąd no, mamy prawo powiedzieć, że jesteśmy innowacyjni, nowocześni i zachwycający.
O, trudno o lepszą puentę naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie wszystkim panom dziękuję. Gościliśmy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Wicedyrektor szkoły, pan Eugeniusz Bury, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pan Ireneusz Balawender, nauczyciel w zawodzie technik programista, koordynator projektu. Bardzo dziękuję.
Bardzo.
Maciej Nowak,
dziękuję bardzo.
To uczniowie Kacper Balawender i Kasper Baran. Bardzo dziękuję.
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 Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.